Mówiliśmy o tym, że Beksiński był człowiekiem, który swój świat, pewien problem też taki osobowościowy przedstawiał w twórczości. Ja chciałbym zapytać, skąd to się brało? Czy to jest efekt doświadczeń właśnie tego trudnego czasu, czy doświadczeń może wojennych, może tego czasu socrealizmu, właśnie takiego pesymizmu, który potem pojawia się w jego twórczości i fotograficznej i twórczości malarskiej? Jakie są źródła tego specyficznego klimatu, który tworzy, kreuje świat twórczości Zdzisława Beksińskiego? Pan dyrektor Wiesław Banach.
Właśnie tak się złożyło w jego życiu, że nie są to jakieś traumy z dzieciństwa, z okresu wojny. Jakoś wszyscy tą wojnę przeżyli bez żadnych dramatycznych skutków. Natomiast Beksiński mówił o sobie, że od dzieciństwa jest jakoś nadwrażliwie nastawiony na śmierć, na przemijanie. A więc ten wątek śmierci, akurat mówimy tutaj Wielki Piątek, można powiedzieć, że to była w ogóle lokomotywa jego twórczości. Jak się uporać ze śmiercią? Gdyby Beksiński był człowiekiem wierzącym, to pewnie ta sztuka też by zupełnie inaczej wyglądała. Ale Beksiński cały czas wadzi się z Bogiem, jest gdzieś tam na peryferiach i jeżeli przychodzi mu do głowy wizja, że nie ma Boga, że nie ma życia pozagrobowego, to wszystko jest bezsensem. I teraz czym zagłuszyć to poczucie bezsensu? Twórczością. I często Beksiński cytował fragment psalmu 23, choćbym szedł ciemną doliną, psalmu bardzo optymistycznego, bo zaraz nad tą ciemną doliną znajduje się Bóg, który człowieka przeprowadza i Beksiński utknął w tej ciemnej dolinie, a więc w dolinie śmierci. To go fascynuje i to jest jakby główny jego motyw. Całkowicie niepasujący do jego życia codziennego, gdzie jest pogodny, dowcipny i nadgadatliwy na dodatek.
Pan dyrektor wspomniał o tym, że rozmawiamy o Beksińskim w Wielki Piątek, ale czy może właśnie ta twórczość nie jest taką twórczością tego dnia, Wielkiego Piątku, czyli tutaj się zatrzymujemy się na tym momencie śmierci i nie przekraczamy tego progu, który w religii katolickiej, w Triduum Paschalnym jest przekroczony. Czy to jest taka twórczość właśnie Wielkiego Piątku, smutku, śmierci, kiedy nie ma, kiedy nadzieja też umiera, wydaje się.
Powiedziałbym, że ta atmosfera Wielkiego Piątku, czy ukrzyżowania. Krzyże pojawiają się w twórczości Beksińskiego od bardzo, bardzo dawna, również i w fotografii. I są jakby takim głównym elementem, do którego nieustannie będzie wracał. Ale generalnie, jak uwierzyć w odkupienie? Z tym ma problem. I kiedyś, kiedy kończymy rozmowę między sobą, Zdzisław mówi... Ani ja go nie mogłem przekonać, ani on mnie oczywiście, ale mówi, wie pan co, chciałbym, żeby to pan miał rację. Czyli, że życie będzie trwało w tej nowej formie dalej i że on w tym życiu będzie uczestniczył. Czyli jeżeli Wielki Piątek jest odkupieniem człowieka, to każdego, a zwłaszcza chrześcijanina, którym był, bo przecież został ochrzczony, był pierwszej komunii i tak dalej, i wadził się z Bogiem, potem go zupełnie jakby pomijał, ale gdzieś to wszystko w nim, w podświadomości było.
Czyli jest to wola nadziei, czy chęć nadziei. Mam pytanie do pani Ewy Baryckiej. Jaki jest stosunek osób odwiedzających wystawę? Bo wystawa cieszy się dużą frekwencją i te poprzednie prezentacje w Trójmieście, we Wrocławiu gromadziły wiele osób, wielu fanów też Zdzisława Beksińskiego. Jak są odbierane te jego prace, fotografie i grafiki komputerowe prezentowane na wystawie?
Jest wiele osób, które wchodzi i myśli, że zobaczy malarstwo, prawda? Tymczasem tutaj są zupełnie inne prace Beksińskiego. ale wychodzą zadowoleni, bo mówią, że dowiedzieli się czegoś więcej o Beksińskim. Jak zaczynał, prawda, co go inspirowało na początku jego drogi twórczej. Ale są również takie osoby, które przychodzą i godzinami siedzą w tej sali, gdzie wyeksponowana jest fotografia, bo są nią zachwyceni. Dobrze, że tam są ławeczki, można usiąść, prawda, i pokontemplować jeszcze te wszystkie jego zamierzenia twórcze, jeżeli chodzi o fotografię, bo ten wachlarz poszukiwań twórczych, jeżeli chodzi o fotografię, był bardzo bogaty. No i cieszy nas również to, że wystawę odwiedza olbrzymia ilość młodych ludzi. To jest dla nas niezwykle inspirujące, że jednak warto to robić.
To jest bardzo ciekawe, bo właśnie młodzi ludzie często są zafascynowani tym światem Zdzisława Beksińskiego. Pani zdaniem, skąd to się bierze? Skąd właśnie młodzi ludzie jakby czują taką bliskość? Czy to jest kwestia taka, że ich nurtują w tym okresie właśnie podobne pytania, czy podobne wątpliwości, które są rozwijane, jakby którym jest nadana twórcza postać, taka bardzo już wypracowana w malarstwie i twórczości Zdzisława Beksińskiego?
Myślę, że przychodząc na wystawę, widzą Beksińskiego w pryzmacie jego malarstwa, prawda, tego realizmu fantastycznego, fantastyki. A jeżeli chodzi o fantastykę, to młodzież to jest po prostu absolutnie ich teren działania i przecież te wszystkie gry komputerowe czy właśnie internetowe, różne spotkania, prawda, z fantastyką, więc po prostu myślę, że to jest bardzo oddziałowujące na młodych ludzi i ten świat fantastyki jest przyciągający. Tym bardziej, że to jego malarstwo jest niezwykle przestrzenne, a jeszcze pokaz wirtualnej rzeczywistości, gdzie mogą wejść i przeżyć głębiej, prawda, tę przestrzeń, którą proponują młodzi ludzie, dorabiając przestrzeń do obrazu Zdzisława Beksińskiego, no to jest na pewno wydarzenie niezwykłe. No tym bardziej, że sam Beksiński 20 lat temu mówił już o wirtualnej rzeczywistości i na pewno gdyby miał do dyspozycji takie okulary sferyczne, to sam dorabiałby przestrzeń do swoich własnych obrazów i to na pewno byłoby niezwykle interesujące. Nie wiadomo, w którą stronę by poszedł jeszcze, prawda?
A ja zanim jeszcze poproszę panią Ewę, żeby nam opisała, jak to jest znaleźć się w tym świecie wirtualnym, to dzisiaj wystąpię po raz kolejny w roli matematyczno-statystycznej. Proszę powiedzieć, bo wstęp na wystawę Beksiński nie znany, jest biletowany, ale w poprzednim mieście 12 tysięcy osób odwiedziło tę wystawę. Proszę państwa, no to są liczby, które nie kłamią. Ludzie się nie mylą. Rynek widzów wystaw jest rzeczywiście okrutny. Jak wystawa jest nieinteresująca, nieciekawa, to się tam wołami nie zaciągnie widzów. A tutaj 12 tysięcy osób, które chciało zapłacić bilet, żeby wejść po prostu na tę wystawę i ją zobaczyć.
Ja myślę, że to jest trochę tak, że oprócz ekspozycji na tej wystawie Beksiński jest jak gdyby obecny. Obecny jest, bo cały czas z ekranu wpłynie jego głos. On mówi o tej swojej twórczości, o jakichś swoich wewnętrznych, prawda, także no, różnych wątpliwościach związanych z tą twórczością.
I to są duże ekrany, to nie są małe telewizorki, tylko są rzeczywiście duże ekrany na ścianach.
Duże ekrany i ten Beksiński po prostu jest obecny duchem, prawda, na tej wystawie. Być może to także jest dodatkowy klimat do tego, żeby tę twórczość zgłębiać, przeżywać inaczej, prawda?
To, co dla mnie też jest istotne na tej wystawie, to to, że oprócz tego, że zobaczymy fotografie, fotomontaże, również zobaczymy wywiady ze Zdzisławem Beksińskim, to również możemy skrótowo, ale jednak wnikliwie prześledzić jego drogę twórczą i proces stawania się artystą, bo tam mamy prace zupełnie najwcześniejsze, gromadzone przez jego mamę.
Mamę, tak, tak. Jak to zwykle bywa, mama pierwsza poznaje się na talencie syna, chowa te wszystkie pierwsze rysunki do teczki, dzięki temu się zachowały i można je pokazywać. No więc rzeczywiście są te tablice, które pokazują drogę twórczą Beksińskiego od samego początku i proszę mi uwierzyć, ale tam zatrzymuje się najwięcej osób już. Zwiedzając całą wystawę, to po prostu tam tworzy się wręcz kolejka, żeby zobaczyć te kolejne etapy twórczości Zdzisława Beksińskiego, a ta twórczość była rzeczywiście no, imponująca.
Ja chciałem zapytać pana dyrektora Wiesława Banacha o interpretację obrazów Beksińskiego, bo patrząc na te obrazy, na tę twórczość, no jakby mimowolnie odszukujemy pewne przedmioty, symbole, próbujemy doszukiwać się znaczeń, a wiem, że z lektury opracowań, że Beksiński no, nie szedł w tę stronę, że on zaprzeczał temu. Mówił też, że jego obrazy są pozbawione tych treści symbolicznych, innych, że nawet można bez szkody wymienić nagrobek na drzewo czy krzesło na zakonnicę. Malowanie płonącej katedry wydaje mu się po prostu ciekawsze niż malowanie czerwonej plamy na błękitnym tle. I no, można powiedzieć, irytowało go to, gdy pytano go o to, o znaczenia, doszukiwano się pewnych znaczeń symbolicznych w tych obrazach. Panie dyrektorze, jak to jest? Czy to jest rodzaj takiej kokieterii malarza? Czy tutaj rzeczywiście nie ma co doszukiwać się jakichś symbolicznych znaczeń w tej twórczości?
Znaczy jedno i drugie. To znaczy nigdy nie jest tak, że artysta coś nie wyraża poprzez świat, który sobie wykreował, ale też, jeżeli dałoby się go łatwo zwerbalizować, obraz przestałby być potrzebny, byłby absurdem. Beksiński, który zauważył taki proces, ktoś wchodzi do jego pracowni, obraz jest malowany i mu zaczyna tłumaczyć, a to ty malujesz to czy tamto. No to jego to doprowadzało do szału, ale o niczym takim w ogóle nie myślałem. Nie chodzi o zupełnie coś innego. W związku z tym wycofał się całkowicie. Anonimowość. Nie ma, żaden obraz nie ma tytułu. Wycofanie się z tytułów, czyli z jakiejś sugestii dla odbiorcy, było dla niego konieczne również z tego względu, że obraz dla niego był, nie był jakąś szaradą, którą należy rozszyfrować i poprzez to rozszyfrowanie niejako posiąść ten obraz, tylko takim podświadomym wyznaniem. Dlatego dla niego najlepszy widz to jest widz, który potrafi zareagować emocjonalnie. Ostatecznie malarstwo niesie jakieś emocje, jakieś nieuświadomione w nas samych sytuacje. Najprościej byłoby powiedzieć, obrazy czy dzieła, to są po części lustra. Każdy, kto stanie przed tym lustrem, zacznie to, co widzi, interpretować na swój sposób. No i do tego każdy z widzów ma absolutną rację. Natomiast nie da się tego uogólnić i powiedzieć, Beksiński tak to namalował, ponieważ chciał nam przekazać coś. To trzeci element tego wszystkiego to jest to, że Beksiński nigdy nie stałby się Belfrem, czyli nie potrafiłby nikogo uczyć. Jak sam mówił, składał się wyłącznie z wątpliwości, a więc jak można przekazywać wątpliwości. Dlatego chcąc być wiernym Beksińskiemu, po prostu oglądajmy te obrazy czy tą grafikę tak, jak słuchamy muzyki symfonicznej i wtedy też nie przychodzą nam do głowy jakieś interpretacje tego, co słyszymy.
Powiedział pan, że te obrazy odwołują się do naszych emocji, że są trochę takim lustrem dla naszych emocji. A takie pytanie, czy te obrazy też w jakiś sposób mówią o naszej rzeczywistości, czy ten katastrofizm? No bo ewidentnie to jest taki świat wykreowany, już jakby nie schodząc do poziomu jakichś bardzo prostych interpretacji, ale ogólnie jest to rzeczywiście, no tworzą te obrazy, ta twórczość, taką rzeczywistość, taką wizję pewnego świata po katastrofie. Czy to można odbierać jako pewną metaforę też naszej cywilizacji, tej rzeczywistości, w której funkcjonował Beksiński? Czy to jest uprawnione, jak pan sądzi?
Najlepiej byłoby tu zacytować świętego Pawła. Przemija postać świata. Czyli Beksiński nosi to w sobie nieustannie. Wszystko przemija. Sam się starzeje, patrzy do lustra, tu zmarszczki, tu coś się dzieje, tam go boli, a jego najbliżsi koledzy już nie żyją. Nie był zainteresowany, że tak powiem, światem polityki w szerszym znaczeniu. To tylko wyjątkowo jeden obraz pod wpływem Katynia powstał, ale pod wpływem jednak, czyli to jego przemyślenia nad Katyniem spowodowały dwie próby stworzenia obrazu, w którym on by zareagował na to nieludzkie traktowanie człowieka. Natomiast poza tym, czyli te wielkie wydarzenia, nie wiem, groźba trzeciej wojny, czy groźba wojny atomowej, czy coś, no, trudno, to nawet z tych obrazów by pewnie nic nie zostało, by powiedział. Natomiast i tak, niezależnie czy to życie będzie biegło spokojnie i równomiernie, to i tak przemijam, i tak przemijają wszyscy dookoła mnie, a więc To jest mój problem, to jest mój dramat.
To ja teraz w tym momencie wracam do pytania do pani Ewy Baryckiej. Parę słów o tym filmie, o tym świecie wirtualnym. Ja miałam przyjemność rzeczywiście się do tego świata przenieść i jestem bardzo zaskoczona, bo to rzeczywiście nie jest efekciarstwo, tylko to jest odrębne dzieło, to jest animacja.
Tak jest. Niewątpliwie najpierw trzeba pojechać do Sanoka, zobaczyć w oryginale, jak wyglądają obrazy Beksińskiego, bo to jest wrażenie, które absolutnie zostaje w osobach, które tam były. Mam tego dowody, bo osoby, które przychodzą na wystawę, mówią nam o tym, że po pobycie w Sanoku rzeczywiście po prostu czują się innymi ludźmi. Zrobiło to na nich olbrzymie wrażenie. Natomiast ta wirtualna rzeczywistość to jest, powiedziałabym, taki język skierowany do młodych ludzi. Twórczość Beksińskiego pokazana ich językiem, prawda, nowymi metodami, które się pojawiają, czyli te okulary sferyczne, które wkłada się na oczy i rzeczywiście przechodzi się przez kilka obrazów Zdzisława Beksińskiego. Młodzi ludzie, to jest ciekawe, też czują klimat tego malarstwa Beksińskiego, bo potrafią tę przestrzeń dorobić, prawda, bo to na tym polega, że dorabia się przestrzeń do obrazów, dzięki temu staje się to wirtualną rzeczywistością.
Czy w tej twórczości właśnie jakby takiej nowoczesnej, wykorzystującej nowoczesne technologie, Beksiński nie zaprzecza takiemu poglądowi, że nowe technologie wymagają zupełnie nowego spojrzenia artystycznego, takiego właśnie awangardowego, bo on łączy, zresztą sam o tym mówił, że on jest zakorzeniony w tej twórczości przełomu wieków, pewnej dekadencji, jakby secesji, te klimaty są mu bliskie, a z drugiej strony właśnie jakby wchodzi w ostatniej fazie swojej twórczości, swojego życia w takie nowoczesne technologie, czyli można powiedzieć łamie taki stereotyp, tak, że nowa technologia wymaga zupełnie nowego podejścia też jakby twórczego.
Pod koniec lat 90. mówił o tym, że on sobie wyobraża twórczość przyszłości w ten sposób, że mógłby założyć hełm na głowę, mieć jakieś wirtualne rękawice, wirtualną glinę, z której on by sobie lepił, a wszystkie te informacje byłyby zapisywane przez komputer. Więc ja myślę, że to jego spojrzenie w przyszłość, prawda, no widzimy to wyraźnie, że po prostu, no można powiedzieć, że wyprzedzał swoją epokę, jeżeli chodzi o metody twórcze w przyszłości.
Czyli traktował to... Tutaj wtrącę się do wypowiedzi Ewy,
tak,
że zarazem wiedział, że już jest za stary, że on już nie jest w stanie przyswoić sobie bardzo skomplikowanej techniki 3D i że a sprzęt wtedy to przecież były nieosiągalne zupełnie pieniądze. No cóż, gdyby się urodził później, to na pewno mielibyśmy dzieła o takim charakterze wirtualnym.
A ja chciałam zapytać jeszcze pana dyrektora Wiesława Banacha o ostatni obraz Zdzisława Beksińskiego. Zdzisław Beksiński został brutalnie zamordowany w swoim warszawskim mieszkaniu w 2005 roku, ale jest ostatni obraz jego, który też jest przejmujący, bo on zupełnie moim zdaniem na pierwszy rzut oka nie pasuje do tego, z czym zazwyczaj kojarzymy Zdzisława Beksińskiego.
Tak. Powiedziałbym, że ten obraz jest zapowiedzią może jakiejś innej drogi. Beksiński cały czas myślał o sobie jako o abstrakcjoniście. A więc cóż mamy na tym obrazie? Mamy jakiś kwadrat, tak jak on to nazywa, materię tego, co jest namalowane, blacha, nie blacha. Ta materia jest postrzępiona, podziurawiona, pordzewiała, a z fałdów tej materii jest zarysowany mocny, taki silny element krzyża. Oczywiście, że Beksiński nie wiedział, że to jest jego ostatni obraz. Nigdy nie wiedział, to życie mogło być przerwane na etapie zupełnie innego obrazu, ale jak się patrzy na całą twórczość Beksińskiego, to ten moment, ten ostatni obraz jakoś szczególnie porusza.
To taki ostatni akcent, chociaż niezamierzony w jego życiu, to też jest puenta naszego programu. Rozmawialiśmy o twórczości Zdzisława Beksińskiego. Pretekstem jest wystawa prezentowana w Galerii Starego Browaru w Poznaniu. Beksiński nieznany, na której prezentowane są fotografie i ostatnia faza twórczości graficznej Zdzisława Beksińskiego. Pani Ewa Barycka z Fundacji Beksiński była z nami. Bardzo dziękujemy.
Dziękuję.
A żeby obejrzeć malarstwo w pełnej krasie, malarstwo Zdzisława Beksińskiego, zapraszamy do Sanoka. Tam w Muzeum Historycznym w Sanoku to malarstwo można oglądać. Pan Wiesław Banach, dyrektor Muzeum Historycznego w Sanoku, również był z nami. Bardzo dziękujemy.
Dziękuję bardzo.
My składamy życzenia zdrowych, spokojnych świąt. Tak jak rozmawialiśmy o tym, żeby przekroczyć ten próg Wielkiego Piątku i właśnie zobaczyć światło Wielkiej Nocy. Bardzo serdecznie życzymy.
I żegnamy się z Państwem. Dobranoc. Krystyna Różańska-Gorgolewska.
I Piotr Bernatowicz.
Arsenał Kultury.